Dlaczego będziemy mówić przez następne tam 2-3 miesiące na tematy takie, a nie inne? Bo mamy, tak mówiliśmy, że mamy inspirować świat. A żeby inspirować świat, mamy owocnie żyć. Dominik, może siąść sobie. Już dobrze słyszę. Większość czasu to właśnie nasze życie rodzinne, nasze sprawy zawodowe i nasza praca i takie różne zaangażowania. To jest większość czasu na to poświęcamy. I duchowe życie nie może odstawać od naszego codziennego życia. Czyli fajnie, że rozwijamy się duchowo i to jest bardzo dobrze, bo to jest taki trochę pierwszy krok. Bez tej duchowej podstawy nie jesteśmy w stanie nic w naszym życiu zmieniać. Jest to zbyt trudne, przerasta nas i tak dalej. Ale nasze świadectwo będzie kiepskie, kiedy będziemy kiepsko żyć, a będziemy bardzo uduchowieni. To po prostu będzie świadectwo raczej antyświadectwo. Mi się wydaje, że ludzie nas nie będą przyjmować, kiedy będą mówić, ci są jacyś odjechani, oni są jacyś dziwni, odlecieli, odkleili się od ziemi. I że mimo tego, że mamy mieć głowy, oczy zwrócone ku niebu, ale nogi mocno stąpające po ziemi. No i chodzi o te nogi stąpające po ziemi. Jak stąpać po ziemi, by to było sensowne, by to było fajne, nie? Ale za to nasza ta skuteczność życiowa powiązana z naszym życiem duchowym, to będzie porywające świadectwo. To będzie coś, co do czego będą jak ćmy do światła ludzie iść, bo to będzie to. No, nie widzą, że mamy problemy, widzą, że to, że tamto. Widzą, że się modlimy, ale widzą też, że nasze życie jest fajne, nie? Oczywiście mamy różną historię życia i to, co teraz będziemy mówić, to nie o to chodzi, żeby wiecie, teraz wstecz i kogoś tam jakoś, żeby siebie nawzajem piętnować i oceniać naszą przeszłość według tych kryteriów, ale żeby sobie postawić pewne modele, pewne założenia tego, jak ma być albo jak być powinno. Oczywiście też chcę powiedzieć, że te tematy praktyczne nie są to tematami dogmatycznymi, czyli że to nie jest, gdy nauczamy, że Jezus jest Panem, że Bóg Cię kocha, że Bóg przebacza Twój grzech, to nauczamy. Nie ma innej prawdy, prawda? To nie ma, no, jest jak jest. A kiedy nauczamy, jak rozporządzać swoimi pieniędzmi w Biblii, jakby rozporządzać rodziną, jak pracować i tak dalej, to tutaj no, to nie nauczamy, rozumiecie, to nie jest ta kategoria nauczania, prawda? No, to nie jest jakaś obligatoryjna, jedyna słuszna opcja. Ale niemniej jednak dobrze jest o tym mówić, bo kiedy o tym nie mówimy, to tej opcji w ogóle nie ma i ona jest jaka jest, czyli jest byle jaka. Czyli jest taka różna. Raz lepsza, raz gorsza. Dlatego będziemy w najbliższych czasach mówić o rodzinie. Dzisiaj mówimy o narzeczeństwie. Temat, który wszystkich interesuje. Tak sobie myślałem, no też od razu zaznaczam, że nie jestem jakimś ekspertem. Że nie mówię tego dlatego, że sobie wymyślałem. Jestem ekspertem, prawda? No bo już mam to za sobą i mówię. Małżeństwo, coś tam będziemy mówić. Nie w tych kategoriach, tylko bardziej też po to, żeby rzucić pewien temat, żeby sprowokować refleksję, może by pogadać tutaj czy na grupkach, ale żeby coś ruszyć. Tak. Powołanie. Oczywiście można dużo mówić o powołaniu, o odkrywaniu powołania, o rozpoznawaniu powołania i tak dalej. To może kiedyś przyjdzie i na to czas o tym porozmawiać, ale powołanie ma de facto dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt afektywny. Chcę. Ja chcę tego, prawda? Ja pragnę. Moje serce pragnie, prawda? Chcę być zakonnicą, prawda? Bardzo tego chcę. Czuję, że to jest to. Chcę być księdzem, prawda? Chcę być z tą dziewczyną. No ona mi się tak podoba. Tak wszystko po prostu pragnę jej, nie? Nawet to słowo pragnę. To jest pierwszy aspekt, nie? Warunek konieczny. No, no, jeżeli nie chcesz być z tym człowiekiem, całym sobą nie chcesz, masz odrazę, to nie będziesz. To nie może być twoje powołanie, prawda? Jeżeli dostajesz drgawki na myśl o zakonie, no to może to się kiedyś zmieni, nie wiadomo, ale to dopiero się musi zmienić, żeby to mogło stać się twoim powołaniem. To jest warunek konieczny. Chcieć. Mieć pragnienie czegoś. Czuć emocje, prawda? Nawet tak jak przychodzimy do Boga, to czuję, że Pan mi coś włożył w serce, prawda? Że to jest moje, no nie? I że jest ten aspekt tego, że uwiodłeś mnie, Panie, prawda? I to jest w różnych aspektach naszego powołania. Musi być ten aspekt emocji, uczuć, tego pragnienia. To wszystko jest bardzo ważne. I to prawda, moje nauczanie skupi się na tym drugim aspekcie dzisiaj. To chcę powiedzieć, że bez tego pierwszego aspektu by nic nie było. To dobrze, że ludzie się zakochują. To super, że się zakochują. Znaczy, że żyją, że wszystko z nimi jest w porządku, że wszystko pracuje, że po prostu nie muszą nigdzie chodzić na jakieś terapie. Po prostu zakochują się, wszystko, są zdrowi. Chwała Panu. Ludzie się zakochują i od tego musi się zacząć, prawda? Ale przychodzi, powołanie ma też drugi aspekt, nie? To jest rozeznanie. Czyli zrozumiałem, podjąłem decyzję. Jestem odpowiedzialny za moją decyzję. Rozpoznałem, że poukładałem sobie pewne rzeczy w głowie. Rozpoznałem, że to co chcę, jakoś widzę w tym Boże prowadzenie, że Bóg mnie też prowadzi do czegoś, do tej czy innej roli, do której mnie powołuje. To jest bardzo ważne. Do wszystkiego trzeba się przygotować w życiu, prawda? Jak chcesz być nauczycielem, to musisz wiedzieć, czego się będziesz uczyć, prawda? Jak chcesz być lekarzem, to musisz skończyć tą medycynę 6 lat, potem staż, specjalizację i tak dalej, prawda? Chcesz przyjąć pierwszą komunię, no to masz też przygotowanie. Chcesz iść do bierzmowania, masz przygotowanie. I czemuś wydaje się, że akurat do małżeństwa się nie trzeba tak za bardzo przygotowywać, nie? Po prostu chcemy, pragniemy się, no cóż więcej, no kochamy się, przecież my się kochamy. I to musi wystarczyć, miłość wystarczy, nie? No oczywiście przygotowujemy się całe życie w jakimś sensie do małżeństwa, do życia w rodzinie, ale żeby wiedzieć, że narzeczeństwo to jest czas przygotowania się do czegoś bardzo ważnego. Mamy Słowo Boże, Ewangelię? Ma ktoś pod ręką? Łukasz, rozdział 14, werset 28. Łukasz, 14 rozdział, werset 28. Dlaczego? Bo stawką jest twoje życie, prawda? Bo jeżeli jesteś powołany do małżeństwa, to prawdopodobnie większą część swojego życia spędzisz w tym małżeństwie. No, chyba że umrzesz. I to jest bardzo ważne. Stawką jest twoje życie. Tekst z Łukasza, od którego chcę, żebyśmy wyszli. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołał wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw, nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. To głupi buduje na zasadzie szybko, już, prawda? Jest ciśnienie, to buduje. To głupi w ten sposób buduje, a człowiek i nieważne, czy mam, będę mieć perspektywę, skończy ten dom i wszyscy potem chodzą i śmieją. Ten, no to głupi, no głupi. Dury, no jak on mógł zacząć robić tę robotę, jak nie miał w ogóle do tego narzędzi, no. Nie miał finansowania przygotowanego, no nie? Ja też nie wszystko w życiu jesteśmy w stanie zaplanować, ale Jezus wskazuje nam na to, że ten rozsądek jest ważny, prawda? A z drugiej strony ktoś, kto to dobrze zrobił, to powiedzą, o fajnie co zrobił. Fajnie to ma ręce i nogi, to jest fajne. To jest takie, jakie ma być, nie? Tam też jest w Ewangelii Łukasza 6 rozdziale o budowaniu na skalę i na piasku, prawda? Głupi buduje na piasku, na byle czym. Buduje z byle czego. Trochę ze słomy, trochę z błota, trochę z kamieni, trochę z jakiegoś łajna. Jak mu wyjdzie, buduje co było pod ręką. Mądry buduje na skalę, buduje z dobrych fundamentów. I dlaczego? I to jest też o naszym życiu, że nasze życie nie możemy budować z byle czego i nie możemy budować na hura-bura. Bo stawką jest nasze życie. Nasze życie ma dużą wartość. Nie, nie żyjemy po to, by potem cierpieć jak psy. I trzeba dobrze budować dom naszego życia. Jeśli mówimy jeszcze o powołaniu, to taka uwaga, że nie ma czegoś takiego jak powołanie do życia dla samego siebie. Jest powołanie do życia w samotności, które się realizuje chociażby w kapłaństwie, w zakonie i też poza tymi formami, ale nie ma powołania do tego, że ja jestem sam i żyję sam dla siebie, po to, żeby sobie dogadać, żeby mi było dobrze. Zawsze, jeżeli nawet jesteś, żyjesz w samotności, to twoje powołanie jest żyć też, służyć Kościołowi, służyć w Kościele w różny sposób. Czy przez swoją gościnność, czy przez swoją modlitwę, czy przez swoją posługę jakąś aktywną. Ale służyć konkretnym ludziom, nie żyć dla samego siebie. Nie ma czegoś takiego jak powołanie do życia dla samego siebie. Takie coś, o czymś takim Pan Bóg nie wie. I zawsze powołanie jest powołanie zwrócone ku komuś i ku oddawaniu swojego życia. To jest zawsze powołanie do tego, by życiodajnie umierać. Bo jeżeli żyjesz sam dla siebie, to niestety nie będziesz szczęśliwy i zmarnujesz swoje życie, stracisz je. Jezus wyraźnie mówi, kto chce zachować swoje życie, ten je straci. I oczywiście można te próby zachowania życia swojego realizować również w powołaniu rodzinnym, czy w powołaniu do kapłaństwa, czy w zakonie, czy w każdym innym. Można zawsze mieć to pragnienie. Też dlaczego to jest ważne? Rzuciłem w Google'a rozwody statystyki, takie hasło. W ubiegłym roku, a to był 2013, 181 tysięcy zawartych związków, na 180 tysięcy jeden zawartych związków rozstało się 66 tysięcy. To jest z Newsweeka informacja. Czyli 36% jest odsetek. To jest bardzo dużo. Małoletnie dzieci pozostające z małżeństw rozwiedzionych to jest 54 tysiące w ciągu roku. Słuchajcie, półtorej Nowego Targu samych dzieciaków, którym życie się zawaliło, które mają, trzeba powiedzieć, że syf w domu, no nie mają syf w życiu, no nie? I potem się dziwimy, skąd jest tyle samobójstw, skąd jest tyle agresji, skąd jest tyle przestępstw wśród małoletnich i tak dalej, skąd jest tyle następnych pokoleniach rozwiedzionych, no stąd. Znaczy, to jest złożony problem oczywiście, no ale to jest jedno z ważnych przyczyn też tego, prawda? Dlaczego jest tak, jak jest? To nie mówię o tym, że Bóg nie ma władzy nad tym wszystkim, ale żeby mimo wszystko, no jest to wielki problem. Na wsi rozwodzi się co siódme małżeństwo, w dużych miastach jak Warszawa, Łódź rozwodem kończy się już co drugie. To są przerażające statystyki. I jedną z głównych przyczyn, albo jedną z bardziej istotnych jest to, że ci ludzie nie wiedzieli, co to jest małżeństwo, nie wiedzieli, co to jest małżeństwo, nie rozpoznawali tego, tylko to było na łapu-capu, na hura-bura, bo tak trzeba, bo coś tam, bo to jest takie piękne, bo my się kochamy i tak dalej. I taki jest smutek, skutek jest bardzo smutny. No bo jesteśmy zupełnieni. Oni przychodzą i potem mówią, no my, proszę Państwa, my jesteśmy zupełnieni, nie możemy żyć ze sobą. No oczywiście, że jesteśmy inni. No przecież to widać, na mamy, no niewiele trzeba szukać, żeby zobaczyć, że jesteśmy inni. Inaczej wyglądamy, inaczej się interesujemy, nawet do toalety inaczej chodzimy. W ogóle jesteśmy inni. Wszystko jest inne. To nie jest żadne odkrycie, no to tylko to trzeba wiedzieć. Mamy takie właśnie też, dlaczego tak jest, bo mamy zakodowane to szaleństwo komfortu w życiu. Że można przeżyć życie i jakoś to będzie. Poza tym mamy to takie podejście, a jakoś to będzie, no jakoś te problemy się rozwiążą. Proszę Państwa, jakoś coś będzie, to nie będzie. Nie możemy do najważniejszych spraw w naszym życiu podchodzić na zasadzie, a jakoś to będzie. Sorry, no. Niestety. No, nie będzie jakoś, no po prostu będzie jak będzie i ktoś będzie musiał spić ten. I ten jedyny aspekt, ten taki afektywny, pożądaniowy, to jest taki styl życia trochę dzisiaj, prawda? I za tym, co chcesz, to twoje chce jest najważniejsze. Po prostu w dużej mierze, nie w 100%, ale w dużej mierze od narzeczeństwa zależy twoje życie i życie twoich dzieci. I małżeństwo to jest poważna sprawa. I złe rozeznanie, czyli niedojrzała decyzja, to katastrofa, to sracz dla ciebie oraz cierpienie niewinnych dzieci, które no nic nie były winne, cierpią jak mają psy, bo one tego nie rozumieją, że jak to tak, nie? Mama, tata byli, a tutaj... No one tego nie rozumieją. Narzeczeństwo to nie jest kwestia wynajęcia restauracji, dogadania się z księdzem, zamówienia kościoła, wydrukowania pięknych zaproszeń, sukni, zamówienia fotografów, kamerzystów i tak dalej. I tak dalej, nakręcania się. To też jest jakimś elementem narzeczeństwa, ale bardzo takim... ma znaczenie, jest ważne, że było pięknie, ale nie jest to najważniejsze. To nie jest istota tego, że jest narzeczeństwo, że już po prostu zamawiamy knajpę i się wiążemy. Narzeczeństwo to nie jest etap, moment, w którym już wszystko jest zdecydowane. To jest czas rozeznawania. Tak jak jest seminarium dla księdza, żeby rozeznał, tak jest narzeczeństwo dla tych, którzy są powołani do życia w rodzinie. To jest... Oni mówią, tak jak ksiądz oficjalnie wchodzi do seminarium, mówi, słuchajcie, myślę, że to jest moje powołanie, jestem, czuję, że Pan mnie wzywa, idzie na te 6 lat, wszyscy o tym wiedzą, że on tam jest przez 6 lat i to nie jest tak, że on już dostał święcenia. Wszystko jeszcze jest w procesie. Klamka jeszcze nie zapadła, prawda? Do końca się może wycofać i chwała Bogu, jak się wycofa, bo rozeznał tak naprawdę, nie ze strachu się wycofa, bo się przestraszył, bo to jest jeszcze inna sprawa, zaraz będę o tym mówił, ale że to jest ważne, że to jest czas przygotowania i rozpoznania decyzji. To jest jawna informacja dla świata, dla wspólnoty, w której jestem, w sensie takiej wspólnoty jak nasza, ale dla rodziny, dla mojego otoczenia, że ja takie coś zamierzam zrobić, prawda? Chcemy być razem, wydaje nam się, że się kochamy, ale to wszystko jest, czy nam się wydaje. Nie może to być ukryte, bo nie będziemy żyć w ukryciu. To musi być jawne. Małżeństwo, zawarcie sakramentu małżeństwa jest jawne ze swojej natury. Stąd te całe zapowiedzi, to wszystko, prawda? Po to to wszystko jest, po te praktyki w kościele, bo to musi być jawne. No, musi to jakiś też być czas na to poświęcony, prawda? Kościół mówi o minimum 6 miesiąca. Musi być przynajmniej intelektualna zgoda wśród małżonków, wśród tych narzeczonych, że miłość to jest decyzja. Prawda? Oczywiście nie są zakochani, o czym zaraz, ale to musi być, chociaż muszą dojść do jakiegoś porozumienia. Choć to ważna kwestia, wspólne rozumienie tego, czym małżeństwo jest. Bo jak tego nie ma zrozumienia, kwestia duchowego świata, w którym żyjemy, w którym jesteśmy. To jest kwestia odpowiedzi na trudne pytania, które ci będą ci przychodzić do ciebie, albo ktoś ci z zewnątrz je zada. I ty możesz na nie zareagować agresywnie, możesz je zanegować, te pytania. No ale proszę Państwa, to jest właśnie budowanie byle czego. Jeżeli przychodzą pytania w trasie narzeczeństwa, to chwała Bogu, bo potem klamka zapadnie i potem te pytania będziesz musiał kasować w głowie i ich już nie może się pojawiać. Wtedy już nie ma pytań. W narzeczeństwie, jak są trudne pytania, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bo właśnie ten czas jest po to. I trzeba wręcz być wdzięcznym za to, że one są, nawet jeżeli są trudne. Nawet jeżeli są bardzo dla nas trudne, bardzo druzgoczące, takie niewygodne. Nie? No. To musi być taki też czas, kiedy jesteśmy wspólnie mężni w tym rozeznawaniu. Bo skoro to jest rozeznawanie, to zakładamy wciąż dwa warianty. Prawda? Że to jest rozeznawanie. Są różne pytania o te role małżonków, jak dom funkcjonuje, o to, gdzie mieszkać, kto podejmuje decyzje w domu, w jaki sposób są te decyzje podejmowane, jaki jest proces tych decyzji, kto trzyma pieniądze, kwestia otwartości na życie, na dzieci, kwestia pragnień takich związanych z rozwojem zawodowym, karierą, oczekiwanym standardem życia, kwestia ambicji życiowych, bo może się okazać, że jesteśmy zupełnie z innych bajek, prawda? No. Czas, też kwestia tego czasu, który spędzamy osobno, bo małżeństwo nie polega na tym, że mamy każdą godzinę spędzamy razem. Większość czasu spędzamy osobno. Nie tylko ze względu na pracę, ale też ze względu na inne aktywności, które też dobrze jest, zdrowo, jak są też pewne rzeczy osobno. Kwestia rodziny tego narzeczonego. Jakie są tam układy, relacje? Czy będziesz też w stanie w tym systemie się znaleźć? Jak ty się w tym systemie znajdziesz? Kwestia uzależnień, nie? Tego drugiego. Kwestia też podejścia do służenia, że jesteś we wspólnocie, służenia we wspólnocie. Kwestia znajomych, tych wspólnych i tych niewspólnych, tych powiązań. Potrzebna jest taka, te inne praktyczne rzeczy, no nie? Jak posiłki, gdzie jeść. U kogo jeść? Kto będzie gotował, prawda? Czy mama, czy żona, prawda? Czy może mamusia, prawda? To czy ciepło wolę w domu, jak jest, czy zimno? I bo wszelkie te różnice w sytuacjach trudnych, w sytuacjach krytycznych będą jak młotki do bicia. Prawda? Ty zmazluchu! Prawda? Będzie ktoś krzyczał, bo ty wieśniaku prymitywny, bo byłeś ze wsi, ona z miasta, prawda, wielkiego. I tak dalej. Albo ty paniusiu, prawda? I to się będzie w różnych sytuacjach odwracać, no nie? Jeżeli tego nie przepracujemy, jeżeli tym się nie zmierzymy, nie? I może znamy to z różnych sytuacji, z otoczenia, no przecież żyjemy w świecie, wiem jak to jest, nie? Ważna jest realna ocena sytuacji, o ile w zakochaniu ona jest w ogóle możliwa. Oczywiście na wszystko można się zgodzić, prawda? To nie jest tak, że któraś z tych rzeczy, które podałem, są przeszkodą do tego, by wejść w małżeństwo. Nie. Można się na wszystko zgodzić, nie? Ale z świadomością, jak jest. Żeby mieć pełną świadomość, jak jest i odpowiedzieć sobie na to pytanie, żebyś potem nie narzekał. Bo to jest droga w jedną stronę. Proszę Państwa, no nie powiesz, no myślałem, że jakoś to będzie, a w końcu to mnie zaczęło. Jednak to mnie drażni, nie? No. Nie może być. No, to co mówię, że często to jest w stanie zakochania. Zakochanie jest bardzo dobre. Bez tego nic nie będzie. No ale to trzeba wiedzieć, mieć świadomość tego, że to jest stan tymczasowy, emocjonalno-chemiczny. Pewnie zachodzą procesy w nas. I nam ksiądz mówi, że no mówię do was na tym przygotowaniu, ale to jest gorzej niż do chorych psychicznie. No, do was nic nie dociera, prawda? Siedzi, tłucze i a zazwyczaj to tak działa, że jeden patrzy na drugiego kątem oka i mówi niemożliwe, nie? I tak jakoś głupio jakieś wymieniają spojrzenia. Nie no, u nas tak nie będzie. Przecież my się kochamy. Jak to? Nie no, to wiem, że tak różne sytuacje, ale my nie. Przecież my się naprawdę bardzo kochamy. To jest niemożliwe. I tak ruchają do siebie gołąbki. Jak tym gołąbki? Coś takiego. I w ogóle nic nie dociera. Tabula rasa. Człowiek do nich mówi. Oni swoje, tylko porozumiewawcze jakieś takie spojrzenia i tak dalej. Na tych przygotowaniach usłyszałem jedną frazę, która mnie dotknęła. Podzielę się nią. Mężczyzna nie jest chamem tylko w jednej sytuacji. Kiedy jest zakochany. Kobieta nie jest zołzą, tylko w jednej sytuacji. Kiedy jest zakochana. I dużo jest prawdy w tym, proszę Państwa. I dobrze jest tego mieć świadomość, nie? Ona teraz mówi, no mów to, cokolwiek byś nie mówił, tak uwielbiam twój głos, tak super mówisz. No to kochanie, co, pójdziemy do kina? Tak, pójdziemy do kina. O, kochanie, a może pojedziemy teraz w góry? Tak, góry, o, super. A potem, po jakimś czasie, no coś to znowu wymyśli. Nie? I ta mowa ciała, albo nawet spojrzenie, to już nie jest to, prawda? To jest proza życia. No, znowu? A nie mówiłam? A nie mówiłam. I w drugą stronę tak samo, prawda? Mój kochanie, żabciu. A potem przychodzi zmęczony, zmordowany, wkurzony, bo go wymordowali w pracy. Ona, no to tam. A ty mnie jeszcze kochasz? Co ty chcesz? Ale nie, to czy mnie kochasz? No powiedz, dajże mi spokój, jak mi napiernicza, no nie? I tak to jest, nie? To nie o to chodzi, że to jest takie wredne, brzydkie i tak dalej. To jest super, bo to jest, no, to jest dobre wszystko. Ale żeby mieć tego świadomość, że to, że teraz wszystko jest super i ona wszystko chce i tak dalej. I on jest taki miły i sympatyczny i zawsze pamięta o wszystkich rocznicach, urodzinach, imieninach i rocznicach pierwszego pocałunku, pierwszego trzymania za rączkę, o wszystkich tych rzeczach pamięta, to potem nie. Potem on nie będzie o tym pamiętał. Najprawdopodobniej. I kochać, mówić, że cię kocham, dla niego to będzie po prostu sztuka, którą będzie musiał wypracować. A dla niej nie marszczyć brwi, kiedy on coś mówi, i słuchać z zafascynowaniem. Tak, kochanie, super. I nawet kiedy ona rozumie, że to jest jakiś w ogóle pomysł z kosmosu, mówić, o, fantastycznie, super, no to dobrze, pojedziemy. Albo nie kasować go wtedy, kiedy on przychodzi z ideą, to będzie też dla niej ciężka praca. I tak, proszę Państwa, będzie. Oni mówią, my jakoś to będzie, czy my się kochamy. To jest niemożliwe, żeby u nas tak było. No, są ci nawet zakochani zdolni do poświęceń, niesamowitych poświęceń. Ta chemia w nich, to wszystko, co buszuje, sprawia, że oni robią rzeczy w ogóle nieracjonalne, głupie, rzucają pracę, zmieniają w ogóle miejsce zamieszkania, bo są zakochani, mieszkają razem i tak dalej. A potem jest trudno zmienić zwyczajne, zwykłe przyzwyczajenia. Po prostu być zakochani. To jest stan tymczasowy, efemeryczny. Dzisiaj jest, zazwyczaj po pół roku, po roku mija. Powoli mija. To nie tak ten. I tak jest. Tak jest. Nas to nie spotka, to niemożliwe. Ale to zakochanie jest potrzebne oczywiście, by wejść w tą decyzję. Jakie są przeszkody w dobrym rozeznaniu? No, najbardziej powszechną chyba taką przeszkodą jest nieczystość. No nie jesteście młodzieżą, żeby mówić o detalach i tak dalej, ale chodzisz w ciemności. To jest, myślę, największy, najgorszy skutek nieczystości. Chodzisz w ciemności, nie masz rozeznania. Wchodzisz w nieczystość, tracisz zdolność rozeznawania. Bo po prostu ta strefa seksualna jest tak mocna, tak dominująca, że ty nie jesteś w stanie dobrze rozeznać. Po prostu nie jesteś w stanie. I można mówić, że to jest trudne, że to jest archaiczne, że to jest jakiś przeżytek i tak dalej. Ale no to musisz odpowiedzieć na to pytanie, z czego budujesz, nie? To jest trudne teraz, wstrzemięźliwość i tak dalej. Oczywiście, bo wszystko dobrze pracuje, bo Pan Bóg dobrze stworzył, prawda? Gdzieś, no i tak dalej. Ale potem będą sytuacje, kiedy będzie jeszcze trudniej zachować tą wstrzemięźliwość, więc trening czyni mistrza. I cena za tą nieczystość jest to, że ty się możesz pomylić, nie? I wielu właśnie dlatego się pomyliło, bo żyli w nieczystości, nie? To jakby to był główny powód, dlaczego się pomylili, bo chodząc w ciemności nie możesz dobrze rozeznać, nie? Tak jak jeżeli ksiądz przychodzi do seminarium, kleryk, chce być księdzem, fajnie, super, a w nocy na przykład tam zabija, prawda? Jest płatnym mordercą, albo zakonnica, chodząc do sklepu sobie coś kradnie, to nagle chodzi w ciemności i nie rozezna dobrze. Po prostu musimy chodzić w światłości, żeby dobrze rozeznać. Tak, to mamy klapki na oczach. No to rozumiecie, no jest ciemno, bez latarki, bez światła, no źle się idzie. Nie wiesz, w którą stronę iść, bo nie widzisz horyzontu, prawda? Widzisz tylko tu i teraz, to, że tobie się dzisiaj chce, że to, tamto, że jesteś rozbity. No taka cena jakby jakiejś przyjemności. Chwilowa przyjemność fizyczna, a duchowa już nie ma. Nie ma tej duchowej przyjemności, bo to jest grzech. Czyli tylko ceną jakby tego, no, trzeba położyć na szali. Czy jest warto tego, że można zmarnować sobie życie? Oczywiście trzeba być mądrym w tym zachowaniu czystości. Nie ufać sobie ani drugiemu. No. Można powiedzieć, no przecież nie jesteśmy tacy chrześcijańscy ze wspólnoty. My możemy leżeć, spać w jednym łóżku i nic! Proszę Państwa, no tak jak moja córka wczoraj dostała cukierkę, bo ona, no w ogóle tam taka afera cukierkowa, że ukradła Dawidowi cukierki, które ten miał wstrzemięźliwość przez tydzień, ona ukradła jego, zjadła i tak dalej. Że ja będę patrzeć tylko na cukierkę, ja go nie zjem, będę mieć tylko cukierka w rączce. No nie, ona dostała ten cukierek i patrzy na niego i tak cały czas jest skoncentrowana tylko na tym cukierku, potem zaczyna, ale on jest smaczny, ale smaczny cukierek, ale smaczny ten cukierek. I chodzi w ten sposób. No i w końcu wczoraj tak było i obróciłem się i Paulinka już je. Paulinka miałaś nie jeść. Ale ja będę tylko trzymać. Nie wolno sobie ufać w takiej sytuacji, jak proszę Panie, drodzy bracia i siostry. Nie ufaj sobie, ani nie ufaj jej, nie? Że ona ci pomoże. Ona ci nie pomoże, no po prostu jak... Są rzeczy, których lepiej już uciekać. Lepiej uciekać od tak spania w jednym pomieszczeniu, nawet na osobnych łóżkach, nawet w kostiumach, nie kąpielowych, tylko jakichś skafandrach. Lepiej od takich rzeczy uciekać, proszę Państwa. Taka była piosenka, jakby zakazany owoc ciągle skrąży mi nad głową, coś tam, zakazany owoc marzeń, pełnych marzeń, zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok, a już czułem ten smak. I to tak funkcjonuje, prawda, że nie można sobie, no nie można być głupim po prostu, proszę Państwa, nie wytrzymacie. Pan Bóg wszystko dobrze stworzył, wszystko dobrze pracuje więc no, być mądrym, nie? Druga problemem, co myślę, że jest jakieś ciśnienie, presja otoczenia, tej sympatii, sytuacji, zobowiązań, no bo już mieszkanie, już rodzice kupili wspólne, albo myśmy kupili wspólne mieszkanie, bo już jest opłacana impreza, no różnych ciśnień ci narzeczeni doświadczają, no i to nie pomaga w dobrym rozeznaniu, no bo mama ją tak lubi, albo tatuś już coś tam jego zatrudnił, no i różne, przeróżne historie życiowe, słyszeliśmy ich mnóstwo w życiu i czasem głupocie nie można się nadziwić, no ale w tym zakochaniu, w tym wszystkim, o tą głupotę nie trudno po prostu, nie? Więc też taka brak przestrzeni, izolacja, on jest mój i ona jest moja i koniec, nie? I I to nie pomaga dobrze rozeznać, no bo żyjemy w świecie, musimy żyć w jakimś środowisku. Kiedy jest takie osaczenie jeden drugiego, od teraz już wszystko razem i tylko na zawsze, i tylko ze sobą. I to nie przygotowuje do małżeństwa. Małżeństwo jest... żyje w świecie, żyje wśród ludzi, wśród jakiegoś otoczenia, w jakimś kontekście. I potrzebuje też tego oddechu jeden i drugi, bo się uduszą. Atmosfera zatęchnie. Ważny jest ten trzeci. Tak jak w Trójcy, jest ich trzech, nie dwóch. Prawda? W Trójcy jest trzech, nie dwóch. O tym może będziemy przy okazji małżeństwa rozmawiać. Niedojrzałość emocjonalna oczywiście jest przeszkodą. Ale też taki strach i brak zaufania. On działa w dwie strony. Może być strach do tego, by nie podjąć decyzji i unikać tej decyzji przez długi czas ze strachu, ale może być też czas podjąć decyzję ze względu na strach. No bo kogo ja jeszcze znajdę w moim wieku? Albo kto mnie będzie chciał z moimi wszystkimi wadami? Ona mnie chce. No i ze strachu już to robię, prawda? Albo co powiedzą? No w końcu już tak długo. Co powiedzą? No, to nie jest dobre, nie? Jaka jest droga? Dobrze się zakochujemy, dobrze jest ocenić rzeczywistość. Według mnie dobrze się jest dobrze przestraszyć. Żeby się przestraszyć tego, w co wchodzę. Bo bez Boga ani do proga. Bez Boga ten eksperyment się nie uda. Po prostu, żeby tak się przestraszyć, że masz tą pewność, że bez Boga ten eksperyment się nie uda. To jest wszystko... O ile on się w ogóle uda, to nie jest tak, że on się jakoś uda. I to trzeba wiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie dotrzymać obietnic swoimi siłami, które złożyliśmy podczas przysięgi małżeńskiej. To nas absolutnie przerasta. I jeżeli nie ma tego strachu, takiego drżenia, że to wszystko się opiera na Bogu, to że Bóg nie jest elementem dodatkowym, ale kurczę, On jest ostoją tego, fundamentem, bo bez tego to no nie ma szans. Druga sprawa, trzeba się przestraszyć tego, że nie ma odwrotu. Znaczy przestraszyć to takie może być, jakbyś przestraszyć, a to tak naprawdę nie istnieje. Nie, bo to jest strach przed czymś wyimaginowanym. Tu jest strach przed prawdą, prawda? Żeby tak, może mieć taką bojaźń wobec tego, w co wchodzą. Może nie strach, tylko bojaźń, prawda? Że nie ma odwrotu. Dzisiaj w ogóle jest słowo niesamowite, prawda? W ogóle tak się miałem takie wątpliwości, czy ja dobrze, że ten temat, ja i tak dalej, że to... I tak właśnie potem czytaliśmy na grupce to słowo, się okazało, że dzisiaj jest słowo o małżeństwie. Dzisiaj się zaczyna synod o rodzinie. Był ten coming out tego pana, który proklamuje, że jest gejem. I dzisiaj takie słowo zderza się z tym, świat mówi tylko o tym geju, a to jest słowo Bóg daje w kościele, że mężczyzną, kobietą i razem jedno ciało. I tak zrozumiałem, że jesteśmy w dobrym nurcie, że dzisiaj też zaczynamy to nauczanie, że to jednak nie jest bez sensu, że trzeba się z tym mierzyć. No ale właśnie dzisiaj Jezus wyraźnie mówi, że nie ma odwrotu, prawda? Jeżeli słyszeliśmy dzisiaj Ewangelię, to nie możemy mówić, że tam, ale przecież jakieś są unieważnienia, jakieś tam coś jakoś to można zrobić. Nie, proszę, nie można tak do tego wchodzić. Jeżeli wchodzisz, to wchodzisz w jedną stronę. Nie można, wchodząc w małżeństwo, zakładać to, że jakoś to będzie potem można jeszcze rozwiązać. Nie. To jest rozwiązanie ostateczne. To jest koniec. Drogi powrotnej nie ma. To idziesz wabank. Jeżeli przykładasz rękę do pługa i oglądasz się wstecz, oraz obczajasz jakieś inne warianty, to robisz źle. Kwestia też w tym bojaźni spalenia mostów. Spalenie dróg powrotu. Już nie będzie ci wolno myśleć o innych alternatywach. Do ślubu, owszem, myśl o wszystkich innych alternatywach. Wszystkie inne alternatywy trzeba przepracować, zastanowić się, o ile przyszło nam do głowy, no nie, albo nawet spisać, jeżeli takie są, że podczas, bo potem już tych alternatyw nie ma po prostu. I potem jest czytelna sprawa co do woli Bożej na temat twojego życia. A może Pan Bóg by chciał? Nie. Po prostu te rzeczy zostały zamknięte wraz z przysięgą małżeńską. Nie ma dróg powrotu, nie ma innych tych alternatyw. Trzeba się ostatnio taką myśl przeczytałem tego księdza Wojtka Węgrzyniaka, że chodził po Rzymie i mówił tak, że nie wie, co jest trudniejsze. Całe życie być abstynentem, czy całe życie pić jedynie żywiec. Dobrze się z tego jakby tym przelęknąć. Ja byłem przestraszony po naukach małżeńskich i to mi bardzo pomogło. Ktoś się mnie pyta, ale ty byłeś pewny? Ja pamiętam, jak wyciągłem mojego świadka zmęczonego po trudach podróży i on spał, a ja się modliłem, jakieś nieszpory rano robiliśmy, no bo drżałem, prawda, jakieś te kwiatki, to wszystko tam w stres i tam do końca się zastanawiałem, szukałem dróg ucieczki jeszcze, obszarowałem, które można było ewentualnie stąd wyjść, jak się z tego wycofać. Jakby to nie taki, to nie dzieci nada, ale że z jakimś drżeniem tam po prostu ja pamiętam, że byłem, nie? I bez poczucia pewności, prawda? Raczej z poczuciem, albo Bóg jest, albo Go nie ma, albo no. I no myśmy w kościele mieli to przygotowanie, pamiętam, jak wychodziliśmy totalnie zdewastowani w milczeniu, bo mieliśmy takie przygotowania, takie tet a tet, że był ksiądz i naprzeciwko jego my, ksiądz, który nas znał, czyli mówił, też podawał przykłady z naszych różnych sytuacji, takich odnosił się bardzo konkretnie naszego życia, używając wyraźnych słów i to było takie dewastujące. Myśmy albo byli, no, różne były reakcje, albo wkurzenie, albo nie, no trochę przesadza i tak dalej, nie? No, jak Wala dowiedział się, że Wala się zaręczyła, ją wziął, czy ty w ogóle wiesz, co ty robisz, to się nie uda w ogóle, ty zwariowałaś. Czy ty wiesz w ogóle, co to jest żurek? Czy ty potrafisz w ogóle żurek ugotować? To jest inny kraj, na mentalność, w ogóle wszystko, nie. Ale to było bardzo błogosławione owoce przyniosło, ten lęk, nie? I się do niego często wracamy i w zasadzie to, co mówię, jakby opieram na tym, co tam usłyszałem, nie? To taki, no, brat Justyn Rusin, to co mówił, no byliśmy przestraszeni, ale i nie dowierzaliśmy temu, co on nam tłucze do głowy, tak jak ja to coś tam próbuję dzisiaj mówić, że to tak, nie inaczej, ale potem te wszystkie rzeczy wracały i wracają w różnych sytuacjach. I mówię, no przecież słyszałeś, że tak miało być, nie? Słyszałem, że tak miało być. Pewne rzeczy ci się wracają i rzeczywiście, nie? No. Droga na życzeństwa to przyjść do wspólnoty i prosić o modlitwę. Sam nie dasz rady, potrzebujesz sojuszników. Po prostu przyjść tu i teraz. Powiedzieć, bracia, słuchajcie, no taka sytuacja, no. Wydaje nam się, że się kochamy. Bardzo chcemy być razem całe życie. Módlcie się za nas, żebyśmy się nie pomylili, żebyśmy się nie pierniczneli, bo to jest ważna sprawa, żebyśmy też wytrzymali w czystości w tych innych sprawach, bo to normalka, przecież to nie jesteśmy ludźmi z kosmosu, każdy ma z tym problem, nie? Każdy to samo przeżywa, nie? No to chyba, że jest coś chory, no to wtedy jakoś inaczej, nie? Ale to jest ważne, nie? Żeby to też było ten. Fajne małżeństwo to małżeństwo fajnych ludzi. Jakby małżeństwo jest fajne, jeżeli ci dwaj są fajni, w takim sensie, że no, że się sami coś przepracowują, sami się rozwijają, takim, no, nie w takim sensie światowym rozwijają, ale idą do przodu, prawda? I to jest ważne. Dzisiaj też jest słowo to o małżeństwie. Pierwszy raz, że zostawi ojca i matkę. To trochę tak, że jak było to słowo, że do Abrahama, który Bóg powiedział, prawda? Wyjdź ze swojego domu rodzinnego i idź do ziemi, którą ci wskaże, jak Exodus Izraelitów, tak sobie pomyślałem. I się taka myśl przyszła, jak też Exodus Jezusa. Że nigdy nie traktowałem, nie porównałem tego małżeństwa, no, wejścia w małżeństwo, jak tego wyjścia, właśnie, jak tego, w tym wymiarze tego wyjścia, Exodusu, wyjścia z tego, co znasz, to, że ta droga w nieznane, prawda? Że to droga, w której Bóg zabezpiecza, którą Bóg prowadzi, to droga przez pustynię, aż w końcu też przez krzyż, ale droga też przez tą śmierć dla samego siebie, dla moich pomysłów, dla moich projekcji, dla moich wyobrażeń o mojej żonie, o moich dzieciach, o moim domu. I po to taka, ta życiodajna śmierć. Śmierć do życia. I bez wyjścia ze strefy komfortu nie ma małżeństwa. Nie ma dobrego. To wyjście z projekcji o małżonku, wyjście z tych różnych rzeczy, że wyjdź z tego, co znasz, że jest ten aspekt, to małżeństwo jest tym Exodusem, jest tą drogą, że to jest wyjść z tego, co znasz, w kierunku nieznanego, a dlatego wychodzisz, bo Bóg coś ci obiecuje, prawda? I ty w to wchodzisz. To ja muszę podjąć decyzję. Decyzję, że podejmuję ryzyko. I wziąć to na klatę. I nie mam prawa potem coś narzekać, jak coś olałem. To ważna jest to moja decyzja. Nie powiem, mama mi mówiła, żebym się z nią ożenił, albo kumple mówi, że jest piękna, nie, że ma długie nogi. No, to co teraz? To nie kumple, nie mama z nią żyje, nie tata, nie psiapsiłki z nim żyją, tylko ty. I to jest bardzo ważne. Będzie różnie, może być różnie, ale że decyzję, nie możesz odpowiedzialności za decyzję przenieść na kogoś innego. Jeżeli tą odpowiedzialność przenosisz na kogoś innego, to nie jesteś jeszcze gotowy, by wejść w tak poważne zadanie życiowe. Kiedyś taką definicję dojrzałości słyszałem, która mi się najbardziej podoba, że dojrzałość to jest zgoda na ograniczenia. Znaczy, to jest wybór między różnymi ograniczeniami. Na tym polega ta zdolność. Że dojrzałość to jest zdolność wyboru między różnymi ograniczeniami. Ostatecznie jest to decyzja wiary. Decyzja wiary. Wiary rozumnej. Wiary, która nie gwałci rozumu. Wiara, która posługuje się rozumem. To rozum wchodzi w wiarę. To jakby decyzją rozumu jest to podjąć ten akt wiary, że w to wchodzę. To jest to poznanie, które przekracza poznanie. Ostatecznie to jest zaufać jak dziecko i przyjąć obietnicę. Bo ciężar decyzji nas przerasta. Ostatecznie no jest to ryzyko. Jest to decyzja, ale jest to decyzja wiary i to nie jest decyzja wiary, pomimo tego, że wchodzimy w rzeczy nieracjonalne, nielogiczne, ale jakby to nie jest tak, że my negujemy nasz rozum, prawda? Że nie używamy naszego rozumu. To nasz rozum rodzi tą decyzję. Nasza refleksja, nasze przemyślenia, nasze poznawanie tego, jak Bóg nas prowadzi, nasze też rozpoznawanie woli Bożej i Bożego prowadzenia w naszym życiu, to nas wprowadza w decyzję. No i kwestia kolejna, że sakrament małżeństwa to nie jest magia. To nie jest jakiś spektakl wzruszeń, uniesień, pięknej ceremonii, bo to jest takie piękne. Jak chcemy mieć w kościele. Wielu ludzi tak naprawdę się bierze ślub w kościele, bo to jest takie piękne i na tym kończy, bo to jest takie wzruszające. Bo rzeczywiście ten ryt, który mamy, jest piękny. Jest ładny. No jak to? Nie w kościele ślub? Nie, no w kościele. Oczywiście, że w kościele, nie? Ale sakrament to jest ta pewność wiary, że Bóg nas będzie prowadził w tej drodze i dlatego się nie wycyfujemy, bo mamy sakrament. Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Bo Bóg jest po naszej stronie, bo Bóg od chwili zawarcia sakramentu, wola Boża jest taka, żeby nasze małżeństwo przetrwało. Przetrwało różne momenty, różne trudności, różne sytuacje, bo Bóg stoi za naszym małżeństwem. I tego jesteśmy pewni jak amen w pacierzu, że Bóg stoi za naszym małżeństwem, ponieważ jest to małżeństwo pobłogosławione przez samego Boga, przez które Kościół w imieniu Bożym błogosławił, bo nie należy to sakrament. I tutaj nie ma co rozpoznawać. Bóg na pewno stoi za naszymi rodzinami, za naszymi małżeństwami. Innej opcji nie ma. I dlatego to jest sakrament. Miejsce, w którym spotykamy się z łaską Bożą, bo sami nie jesteśmy zdolni tego wszystkiego udźwignąć. I wiemy, że Bóg nam będzie pomagał, do tego my tkwimy. Nie, no czekam, no miał być, to będzie, prawda? Spóźnia się może troszkę, albo mi się wydaje, że się spóźnia, mam za nastawiony zegarek, ale będzie. Na tym polega no, to, że to jest sakrament. To co ja mówię, to nie mówię jako ekspert, nie mówię jako ten, który wszystkie rozumy pozjadał i nie mówię ten, który swojego życia dokończył, to oczywiście dużo przede mną i tak dalej. No, ale dzielę się z tym, pomimo tego, że może to być trochę zuchwałe, myślę, że warto. Że warto się jakby tym dzielić. Dlatego o tym mówię, no bo sam jakoś o tym wszystkim nie wiedziałem. Mimo tego, że będąc wiele lat we wspólnotach i tak dalej, wielu z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, po prostu nie wiedziałem. Nikt mi o tym nie powiedział. Nie dlatego, że nie chciałem tego słuchać, tylko nie wiem, słuchałem różnych rzeczy o chodzeniu. No, byłem jakimś takim aktywnym poszukiwaczem, jakoś, więc dlatego stwierdziłem, że warto to mówić. Nawet jeżeli część z nas już ma to za sobą, dobrze jest wiedzieć, co i jak. Wypracować jakiś model. No i też, żeby to jest jakaś rola dla wspólnoty, narzeczeństwa różne. Nasz udział w tym. Nie, naszą rolą nie jest powiedzieć, o super, w końcu. i koniec, nie? I cieszyć się też. No to też, też super, końco, fajnie, super. Ale żeby też jakoś pomagać, że to jest poważna sprawa, że cieszymy się, ale modlimy się przede wszystkim za was. To jest najważniejsze, żebyśmy się za was modlili. No. I dzisiaj taki psalm był, nie? 28. Dlaczego warto iść tą drogą, nawet jeżeli ona jest taka niewygodna? Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twojego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dookoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niechaj cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem. Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi. Dziękuję.